Prawie 9 minut po godzinie 9. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Czas na komentarze w Radiu Gdańsk. Alfabetycznie się postaram, bo sobie nie zapisałem. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Kosycarz, agencja KFP, dzień dobry.
Dzień dobry.
Małgorzata Puternicka, blogerka, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Ja bym chciał zacząć tak szybko. Jak wam się podoba, państwu się podoba idea, abyśmy w Gdańsku mieli tor Formuły 1, to znaczy tor wyścigowy dla samochodów, po którym także mogłyby się ścigać te najszybsze?
Ja powiem tak, Michał się śmieje, ten taki szyderczy uśmieszek to jest właśnie uśmieszek Michała.
Proszę nie regulować odbiorników.
Ale jakbyś nas się zapytał, Michała też na przykład, 25 lat temu, albo 20 lat temu, słuchajcie, co byście powiedzieli, jakby w Gdańsku zbudować wielki stadion w kształcie bursztynu na przykład?
Jakby Euro było w Gdańsku.
I żeby tu były mistrzostwa Europy i na przykład przyjedzie Hiszpania. I wszyscy byśmy powiedzieli, przestań. A jednak stało się to możliwe. Takie wydarzenie miało miejsce w Gdańsku, jak w Gdańsku, jak wiele innych, czy w Trójmieście w ogóle, bo tu też dużo się w Gdyni dzieje i w Sopocie. I jeżeli taki tor powstał, miałby realne uzasadnienie ekonomiczne i znalazłby się inwestor, który by zainwestował w to, a nie zainwestowałby po to, żeby z tego wyciągnąć jakieś profity, zyski, to czemu nie? To jest kolejne miejsce, które by sławiło, rozsławiało Gdańsk, które spowodowałoby, że w tym mieście działoby się więcej, chociaż i tak się dużo dzieje. W tym mieście. Ja mówię, nie, w ogóle w Trójmieście, bo to...
Ale ty wiesz, jakbyś musiał szybko te zdjęcia robić, bo to jest
A i spokojnie, mam już ten taki, tak, damy radę. Także byłem pierwszy raz na torze, byłem w 2006 roku, czy mamy dziesięciolecie...
Wizyty na torze.
Wizyty na torze, gdzie tam też jeżdżą, słuchajcie, tam to jest taki tor, gdzie jeżdżą motokrosy, krosy. To jest na wysokości Świętego Wojciecha mniej więcej. Tak jak się obwodnica dzieli na obwodnicę południową i jedzie w kierunku Pruszcza Gdańskiego. I w tym, jak gdyby, trójkącie to miejsce jest. I to jest moje zdanie... I tyle. No, jeżeli będzie, to będzie fajnie. Ale teraz może Michał, tak?
Sceptyk.
Nie, powiem wam, w ogóle nie sceptyk, ale słuchajcie, bo tutaj jakby zupełnie niepotrzebnie używać takiego...
To się ma nazywać Narodowe Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji.
Okej. Okay. I dużo lepiej to brzmi niż Tor Formuły 1, bo samo dodanie takiej metki, Tor Formuły 1...
Tor żużlowy, właśnie off-roadowy, kartingowy,
centrum szkolenia, park... twarzy. Słuchajcie,
i rozrywki,
nie
hotele,
ma wątpliwości, że przydałby się tor, na którym młodzi kierowcy, i nie tylko młodzi, pasjonaci sportu motorowych mogliby uprawiać swoją pasję.
Którzy uprawiają czasami w nocy na ulicach.
Uprawiać to na torze niż na Alei Grunwaldzkiej czy na parkingach przy galeriach handlowych gdzieś tam pobudowanych przy obwodnicy. I takie miejsce by się naprawdę przydało, ale na Boga, nie doklejajmy do tego metki Formuła 1, bo jakby nie każdy samochód jest wyścigówką i nie każdy tor motorowy, samochodowy jest torem dla Formuły 1. To są zupełnie inne wymagania. Zresztą to jest, słuchajcie, istnieje cała masa dyscyplin motoryzacyjnych polegających na ściganiu się, a Formuła 1 jest tylko jedną z nich. Jest zdecydowanie najdroższą, pełną blichtru. Jest to liga, do której nigdy takie państwo jak Polska nie wejdzie. I chwała Bogu, bo nie potrzebujemy takiego spędu atrakcji, które kosztują fortunę na jeden dzień w roku. Naprawdę, można zbudować tor, na którym będą się ścigali młodzi ludzie na motocyklach, na swoich samochodach, w swoich Fiatach Punto, w swoich, nie wiem, wielkich Nissanach, nie mam pojęcia, nie znam się na tym dobrze, ale naprawdę nie potrzebujemy takiej metki jak Formuła 1, bo to podraża koszty. I,
ale
no,
znaczy, czy aż tak bardzo podraża?
Tak,
to znaczy,
naprawdę, na pewno
tak, ale w końcu finansować to ma w końcu
prywatna.
Inwestor, tak?
Jest to prywatny
inwestor, ten prywatny inwestor jest miasto, udziałem miasta ma być grunt. I no, są zastrzeżenia, jak wiecie, bo są zastrzeżenia dotyczące
poziomu hałasu.
Z kolei ten poziom hałasu jest przekraczany przy Formule 1, a nie przy incydentalnych, a stałych, znaczy bardzo przy stałych, ale że tak powiem, przy ciągłych, ewentualnych aktywnościach na tym torze. Ale masz rację, Michał, że to jest rzeczywiście, ma to być centrum uprawiania sportów motorowych.
No, a nie
Formuła 1. To jest sens, bo naprawdę naprawdę wiem, że w różnych miastach na świecie, między innymi syn mojej kuzynki w Chicago regularnie jeździ sobie pojeździć, bo lubi sobie szybko pojeździć, więc jeździ na tor i tam, powiedzmy sobie, wyżywa się.
A mimo to w Chicago nie ma zawodu Formuły 1.
Ale ja się tylko przypomniał po toru, takiego dla doskonale umiejętności jazdy, jest taki tor na Pomorzu.
W Pszczółkach.
To jest aerodrom należący do Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. I tam możemy się szkolić.
A ja powiem tak. Zgodzę się z Maciejem, że ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby tor Formuły 1 powstał w Gdańsku. Oczywiście na tej zasadzie, że poza tymi wyścigami Formuły 1, które się odbywają odbywałyby się na takim torze raz czy dwa razy w roku, ten tor byłby udostępniany innym sportom motorowym, a nawet po prostu amatorom, którzy chcieliby sobie szybko pojeździć. Ja muszę Państwu powiedzieć, że jeżdżenie po torze Formuły 1 jest wielką frajdą. Mnie się to zdarzyło dwa razy na dość specyficznym torze, bo w Monte Carlo, Monaco.
Ale nie tego słoni, jest fragment nieznany, fragment swojej biografii, proszę o uwagę.
No nie, ja...
Nie, bo to nie jest nawet spektakularne.
Ja wszyscy, którzy mnie trochę znają, to wiedzą, że ja lubię szybko jeździć. Ten tor od czasu do czasu, znaczy te ulice w środku miasta od czasu do czasu są zamykane właśnie dla tych ludzi, którzy chcą się na torze Formuły 1 pościgać. I gdyby taki tor prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia, tor Formuły 1 był w Gdańsku, to mielibyśmy po prostu zatrzęsienie turystów motorowych, którzy
Skandynawowie są zainteresowani,
zostawialiby ogromne pieniądze tutaj w Gdańsku. To jest taki aspekt ekonomiczny też jest dosyć ważny. To, o czym mówi Maciej, że prestiż miasta, jakby jego sława, która jest wielka na świecie, o czym wiemy, jeszcze by się zwiększyła, a poza tym zarabialibyśmy
zupełnie
niezłe
pieniądze. Stacja benzynowa by zarabiała, bo jak się szybko jedzie, to się więcej paliwa zużywa. Wszyscy byliby zadowoleni. Musimy teraz, żeby wszyscy byli zadowoleni, zrobić krótką przerwę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Tomasz Olszewski, witam ponownie. Mieczysław Abramowicz, Maciej Kosycarz, Małgorzata Puternicka, Maciej Stomporek i pan Marcin. Tor dla Formuły 1 w Gdańsku? Nie, chyba jakieś nieporozumienie. Plotka. Najpierw niech zamontują sekundniki na zmianie sygnalizacji świetlnej, aby wszyscy razem ruszali, a nie po kolei. W ostateczności zamiast 20 zjeżdża 10 aut z czerwonego. To jest dramat i powód korków. I tu uśmiech pan Marcin dodaje, więc jego frustracja jest tylko taka pozorowana.
Ja się zgadzam z panem Marcinem, że to chyba jest przydatniejsze.
Ale ja, jeśli pozwolicie, to ja też do wypowiedzi pana Marcina. Ja wielokrotnie tutaj w ciągu ostatnich lat o tym mówiłem, że to nie jest kwestia urządzeń na skrzyżowaniach, tylko to jest kwestia pewnej kultury kierowców. Ja widziałem w Belgii, jak kierowcy ruszają. Rusza, kiedy się zmienia światło na skrzyżowaniu, rusza pierwszy i ostatni w kolejce. Równocześnie. I w ten sposób cała kolumna przejeżdża. Spójność. U nas jest tak, że rusza pierwszy, po nim drugi, po nim trzeci, potem czwarty się zagapi, a piąty już stoi.
Tak.
No tak, ale może sekundnik właśnie nauczy takiego zachowania ludzi.
Nie nauczy, bo nie to sądzę. Trzeba jeszcze patrzeć na ten sekundnik, a nie poprawiać sobie makijaż, przepraszam, że pije do pań, dłubać w telefonie komórkowym, wysyłając SMS-y, że do obu płci tutaj, że tak powiem, pije.
Cały czas się edukujemy jako kierowcy. Mamy na pewno opóźnienie jako Polska, bo ta motoryzacja masowa dosyć późno dotarła, czyli po roku 90. Ale mi się marzy też, rzeczywiście, żeby tak jak Mietek wspomniał, mi się zgadzam, bo żeby samochody ruszały w tym samym momencie na światłach, ale mi się jeszcze marzy patrol policyjny, który by pilnował, żeby ludzie, mamy tak zwaną jazdę na zamek, czyli mamy dwa pasy, które zwężają się do jednego, żeby ludzie nie już się w Gdańsku mało.
Na 500 metrów przed końcem zamka zaczynają zjeżdżać, spychać się, blokują przez szanowni ci, którzy Państwo, jadą zgodnie z prawem.
A to jest kultura jazdy.
Jedziemy do końca zjazdu i tam dopiero czekamy. Włączamy takie jest na całym świecie. W tych krajach, które mówił Mietek, Belgia, Francja, Niemcy, tam się tak jeździ. Do końca pasa i Na czym idea zamka? No zamek to na zakładkę,
ale
prawda?
Ale jeszcze szeryfi pojawiają, że jeszcze wyjeżdża taki szeryf i blokuje, żeby nikt nie pojechał do przodu, a on się denerwuje dlatego,
w Gdańsku już mniej,
że ci, którzy wcześniej się wpychają, zamiast dojechać do końca, powodują to, że ci, którzy jadą prawym pasem na ogół, jadą najwolniej, prawda?
Widzieliście, co się wczoraj stało chyba na A2, na autostradzie, kiedy do wypadku jechała karetka tym pasem zostawionym wolnym przez kierowców z prawej i z lewej strony, a w przeciwnym kierunku kilkunastu zawróciło sobie i blokowało tę karetkę. No po prostu to jest bezmyślność i idiotyzm taki polskich kierowców.
Znaczy nie mówmy o prostu, może, znaczy tak, faktem
może,
jest,
może gorsi są Litwini tylko.
Oj, znaczy nie, proszę Państwa, nie, naprawdę, nie generalizujmy.
Nie generalizujmy, na pewno...
Nie, Litwini jeżdżą naprawdę fatalnie.
Oni wracają z nocnej wycieczki.
Nie, ja mówię, jak na Litwie jeżdżą Litwini.
Ale na Litwie wszyscy, tak jak miałem takie swoje obserwacje, doświadczenia sprzed lat 8, wszyscy jeżdżą, jeśli chodzi o prędkość, zgodnie z przepisami.
Na Słowacji jest 50, też. Byłem jedynym,
który nie jechał, tak samo jak
trzeba było zapłacić.
Dostałeś mandat? Bardzo dobrze ci tak.
I ja też jechałem z mężem.
Ale
też
mówimy o krajach europejskich.
Ja przepraszam, że wrzuciłem zupełnie nowy temat.
Przeprosić Litwinów.
Część słuchaczy słucha nas na pewno teraz.
Zepsułem Tomkowi tutaj scenariusz.
W samochodach, także jadą i mogą wyciągać wnioski.
Przejąłeś kierowanie pojazdem mechanicznym. Dlatego zlikwidowałbym wszystkie trzy pasy na obwodnicy. Jak będą dwa, nie będzie takich korków, SMS-uje pan Marcin. A pan Grzegorz pisze, tor wyścigowy, dzień dobry. Zgoda, ale trzeba mieć finanse, by go utrzymać. W Bydgoszczy jest lotnisko, ale już mniej samolotów z niego wylatuje, to są koszty.
Ale to ma być prywatne.
To jest prywatne, właśnie, bo ktoś tutaj z naszych słuchaczy bardzo się zdenerwował. Napisał tak, kraj bez przemysłu, za to z torem F1. Debile i marnotrawcy funduszy. Jakich funduszy?
Cały czas... Nie, to są prywatne.
Jeżeli ja chcę moje pieniądze wydać i zainwestować, tak, tak, to proszę się nie denerwować.
Inaczej byśmy rozmawiali, gdyby to miało finansować miasto. Miasto, udziałem miasta ma być po prostu
grunt.
Grunt.
A propos udziału miast.
Mam nadzieję, że w przetargu co jest zapowiadane.
I finansowania to temat pewnie bardziej kontrowersyjny. Obchody jubileuszu Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj Krzysztof Wyszkowski tutaj w Radiu Gdańsk bardzo ostrymi słowami określił tę, że tak powiem, instytucję prawną, nazwijmy to tak, i kulisy jej powstania, albo też dziecko Jaruzelskiego i Kiszczaka, tak? Mhm. Jak się wyraził. No mamy obchody w Gdańsku. Czy to jest powód do tego, żebyśmy się czuli dumni jako gdańszczanie, czy właśnie mamy się denerwować, że taki niechciany trybunał, a my go tutaj fetujemy?
Ja powiem tak. Być może częściowo powtórzę to, co wczoraj i wcześniej mówił prezydent Adamowicz. W każdym razie ta myśl. Ja skończyłem studia w stanie wojennym i wcale nie uważam, że mój dyplom ukończenia szkoły teatralnej w stanie wojennym jest gorszy od tego, który teraz dostają absolwenci. To, że Trybunał powstał w ostatnich latach, w końcu lat 80., to wcale nie znaczy, że...
W 82 roku.
W 86. To było pierwsze orzeczenie, kochani. Powstał wcześniej.
Mamy
30 lat od pierwszego orzeczenia.
To prawda.
W każdym razie w latach 80. Wcale nie znaczy, że to jest jakaś instytucja komunistyczna. Jest to instytucja, która w każdym demokratycznym kraju istnieje i istnieć musi. Dlatego, że to jest jedyna instytucja, która chroni między innymi mniejszość przed dyktatem większości.
Co chwileczkę, to znaczy, że w 83 roku, w momencie, w którym powstał, on zaczął chronić demokrację i swobody obywatelskie?
Czy to jest ważne? Czy to jest naprawdę takie istotne, kiedy on powstał?
No jest,
ważne
jest... No, oczywiście, że nie. Powstał? Co czcimy?
Ale mój dyplom szkoły teatralnej też jest komunistyczny.
Nie, to nie o to chodzi.
Mam na dyplomie orła bez korony i napisane Polska Rzeczpospolita. Ale oczywiście, że
nieuprawnione porównanie, ponieważ to był kolejny element systemu. Nie szkoły, nie wiedzy, systemu, który sankcjonował istniejące przepisy prawne w tamtym okresie, które były ani nie były demokratyczne, ani nie były wolnościowe.
Czy Trybunał Konstytucyjny od roku 90 sankcjonuje przepisy komunistyczne?
Słucham?
Pytam. Czy Trybunał Konstytucyjny od roku 90 sankcjonuje przepisy komunistyczne?
Nie.
No oczywiście, że nie.
Chwileczkę, ale prawo się zmieniło. Nie?
No tak.
Stoi na stojącym.
Ale od kiedy? Od kiedy?
Od 89, 90 roku i o to chodzi.
Ale jaka to była obrona i jaki to był trójpodział władzy, jeżeli
ale już mówimy o tym. Ale jakie to ma znaczenie, skoro w 89 roku wszystko to wywaliliśmy do góry nogami i Trybunał Konstytucyjny...
Nie,
opowiadanie o tym, że jesteśmy jakimś postkomunistycznym krajem, absolutnie z tym się nie zgadzam. Jesteśmy wolnym, demokratycznym krajem.
Ale moment, chwileczkę.
Jednym z bardziej nowoczesnych, mimo ciągłych prób ściągnięcia nas do średniowiecza. Trybunał Konstytucyjny stoi na straży prawa i przestrzegania konstytucji. Konstytucję mamy taką, jaką mamy, prawo mamy takie, jakie mamy. Nie żadne komunistyczne sprzed 89 roku i nie może pani mówić, że w związku z tym, że Trybunał Konstytucyjny powstał w latach 80., to jest jakąś wtyką komunistyczną. Trybunał Konstytucyjny broni konstytucji, którą w tej chwili mamy, demokratycznej, daty powstania
instytucji, która nie była z założenia elementem demokracji. No
ale cały czas mówi pani w czasie przeszłym. Była, powstała. Ja mówię o tym, jest w tej chwili.
Chwileczkę, ale mówimy o czczeniu rocznicy, tak? W związku z czym wracamy do korzeni. Wracamy do powstania. A jeżeli to powstanie jest data powstania nie oznaczała, w dacie powstania ten Trybunał nie oznaczał tego, co oznacza dzisiaj. Bo ja, broń Panie Boże, nie chcę twierdzić, że dzisiaj ten Trybunał jest niedemokratyczny, niekonstytucyjny, czy cokolwiek. Abstrahując od tego, co robi pan prezes Rzepliński.
Do tego tematu wrócimy za chwilę po skrócie wiadomości, który już za 2 minuty.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Tomasz Olszewski, witam ponownie. Wracamy do komentarzy. Mieczysław Abramowicz, Maciej Kosycarz, Małgorzata Puternicka, Michał Stomporek. A ja mam cały czas przed sobą ekran na Facebooku, bo nie oglądam telewizji od dawna, bardzo dawna. Gdzie widzę kadr z dziennika telewizyjnego i podpis Gdańsk i Niemcy zapłacili za jubileusz TK.
Ja nawiążę do tego, co powiedziałeś, bo czasami mówienie o wymiarze sprawiedliwości w Polsce, o sędziach, przypomina mi język, którego już dawno zapomniałem, który czasami mi się przypomina, jak oglądałem, bo to bardzo lubiłem oglądać 3-4 lata temu na TVP Historia, powtarzano stare wiadomości. Mhm. Wiadomości z lat 80. I ten język używany właśnie przez przeciwników Trybunału Konstytucyjnego wobec sędziów Trybunału, wobec w ogóle wymiaru sprawiedliwości w Polsce, bardzo często mi przypomina niestety ten język z lat 80. Czyli generalnie antypolskie wszystko. Teraz się mówi, taki bardzo modne jest, że to jest antypolskie.
Ale dlaczego antypolskie?
No, ja nie wiem dlaczego. To jest język
oficjalny.
Kiedyś był antysocjalistyczny, a jeszcze mi się kojarzy z tym określeniem z lat 50. To już takie było bardzo ostre i zapluty karzeł reakcji. I ja mam takie skojarzenia, zaczerpnięto z tej propagandy komunistycznej pewne pomysły, pewne hasła i używa ich się w stosunku do ludzi, którzy stoją na straży prawa w Polsce. To jest w ogóle, ja czasami nie wierzę, że to się dzieje w Polsce. Teraz myśmy rozmawiali o Trybunale, jak mówimy o Trybunale, prawda? Wczoraj zerknąłem sobie na, w Google'ach wygooglowałem, co się mówi o Polsce, o Trybunale. Tam, to jest przykre. To jest przykre, bo mówi się generalnie źle. Pisze się źle.
A dlaczego się pisze źle?
No właśnie nie wiem. Bo pisze się, że w Polsce...
Bo sami mówimy o tym źle i bez przerwy się bez przerwy się zrobiło się z tego. W 1,5 roku we Włoszech nie było powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka jeździła? Nie. Była na miejscu, prawda? Prawie że. Mogła w jakiś sposób interweniować. Był jakiś szum? Nie było.
Przepraszam, ale ja tak naprawdę nie wiem, co z tego i co to może znaczyć. Co mnie Włochy obchodzą? Ja żyję tutaj.
Bo pan Włoch przyjechał tutaj i mówił o Polsce.
Chcę żyć w wolnym, demokratycznym kraju, w którym do jego wolności i demokracji trochę rękę przyłożyłem i chciałbym, żeby ten kraj taki był.
Ja też chcę.
Tymczasem nowa władza, tak jak tutaj Maciej mówi. Ja mówię brutalniej, może dlatego, że jestem starszy, mam doświadczenia z komunistycznych więzień. Ja mówię, że to jest powrót PRL-u, to jest powrót sytuacji, w której krajem ma rządzić ideologia, nie prawo, na które obecna władza pluje na każdym poziomie i obchodzi to prawo.
W jaki tylko sposób?
Na przykład obsadzając w spółkach Skarbu Państwa swoich ludzi, którzy
ale
są...
Platforma też
niekompetentni.
Tomko, no ale nie w takiej skali. Każda władza.
Władza się doskonali.
Niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodne z prawem i ci ludzie swego czasu, a mam
tak
nadzieję,
sądzą,
że niedługo staną
no właśnie, Trybunałem bardzo Stanu. Nie wszyscy tak sądzą i tutaj się powiela się. Ja też bym chciał usłyszeć inny głos. Jeżeli ja słyszę bez przerwy w mediach i widzę te same twarze, którzy uważają, że Trybunał Konstytucyjny to jest jakiś twór nie wiadomo jaki, niepotrzebny w ogóle i antydemokratyczny.
Wiadomo jaki, Jaruzelski założył.
No właśnie, to
nie,
ja widzę... Ja widzę
Jaruzelski założył, proszę nie, państwa, nie upraszczać.
Przepraszam
Tak powiedział wczoraj minister spraw wewnętrznych. To są jego słowa, ja tylko powtarzam.
Tak, nie widziałem.
Powiedział to w aspekcie rocznicy, a nie instytucji.
Dyktator Jaruzelski założył...
Rocznicy, a nie instytucji. Więc proszę nie manipulować, bo to jest manipulacja.
Nie, to nie jest manipulacja.
W każdym
to nie jest manipulacja,
mówimy
o Trybunale Konstytucyjnym, a nie o żadnej
rocznicy. Kółko to samo się mówi. Tak, że twarzami przeciwnikami obecnego Trybunału Konstytucyjnego są w kółko te same osoby. Ja bym chciałbym usłyszeć, że z innych ust, z ust jakiejś komisji, europosłów, jakiegoś ciała doradczego, nie wiem, komisji w ONZ-cie, która by powiedziała, okej, to co się w Polsce dzieje z Trybunałem, co rząd robi, to jest bardzo dobra droga. A nie w kółko widzę przede wszystkim... prokuratora Piotrowicza. Proszę państwa, wyobraźcie sobie taką sytuację, do kogo ja porównuję prokuratora posła Piotrowicza. Tak jakby teraz, wyobraźcie sobie, jest Jerzy Urban zostałby rzecznikiem Episkopatu Polski.
Prezydent Adamowicz siedzi obok pana prezesa Rzeplińskiego i pan prezydent Adamowicz, który ma problemy jakieś tam prawne, niewyjaśnione, na pewno nie jest osobą, która może wyjść i powiedzieć spokojnie, że on broni demokratycznego
państwa
prawa. Nie, bo to jest to... Nie,
I to jest właśnie metoda oficjalnej propagandy. Argumenty ad personam nie jest ważne, to nie jest ważne, że Adamowicz jest prezydentem jednego z największych miast. Ważne jest to, że ma jakieś
I tutaj
mówimy o nie do końca wyjaśnione w związku z tym...
No bo co mam powiedzieć, że kłamał, że
popełnił kłamstwo.
No popełnił kłamstwo, bo zapłacił karę za to.
Zapewne pan prezydent Adamowicz będzie uważnie tego słuchał.
No to niech, ale bardzo uważnie sąd
Uważnie słuchałem tutaj spotkania polityków w tym studiu Wojtka Sulecińskiego i przeczytam to z naszej strony internetowej, radiogdańsk.pl, cytując dosłownie to, co powiedział doradca wojewody pomorskiego, pan Krzysztof Wyszkowski. Ja urodziłem się trochę dawniej i pamiętam, jak w stanie wojennym usłyszeliśmy, że WRON, cała ta banda zdrajców i morderców powołuje TK po to, żeby udawać, że Solidarność to awanturnicy, ludzie działający bezprawnie, a prawo stoi po stronie sowieckich agentów. Czczenie powstania TK z tego punktu widzenia jest zupełnie haniebne. Gdańszczanie mają czcić dzieło Jaruzelskiego i Kiszczaka. Bardzo proszę się przyznać do powinowactwa. Tak skomentował to.
Bardzo ostro powiedział.
Bardzo ostro powiedział,
ale myślę, że to jest też pewnie kwestia jego doświadczeń.
Nasi słuchacze piszą, żebyśmy nie czcili w takim razie rocznicy powstania Solidarności, bo też powstała w czasach PRL-u.
No tak.
To jest kwestia idei, słuchajcie.
Jest to
przekręcanie, jak gdyby...
To nie jest żadne przekręcanie, tylko to jest konsekwencja,
być może pan
konsekwencja waszego sposobu myślenia.
Tak naprawdę.
Wyrzucimy wyrzucimy z kalendarza takie rocznice jak koniec marca, czyli wyzwolenie Gdańska, bo to przecież Sowieci wyzwolili, czy komuniści.
Proszę Państwa,
wyzwolimy styczeń 1945 roku, czyli wyzwolenie
ale
Warszawy.
Ale mówimy w tej chwili o instytucji państwa.
Ale ja nie miałem wolności na temat Trybunału. Jakby chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy właściwie. Jedna jest taka, że de facto Polacy się bardzo, ale to bardzo podzielili w kwestii oceny wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. My zamieściliśmy na trójmiasto.pl ankietę, w której się podział ponad 1000 osób i tak jak widzę, patrzę na podział głosów, to jest niemal dokładnie po 49, po jednej stronie, po 49, po drugiej, a 2% mówi, że ta impreza ich nie interesuje, bo gdyby nie ten cały konflikt polityczny, to nikt by się nie interesował, że Trybunał jakiekolwiek 30-lecie obchodzi, nikt by się tym nie zainteresował. A druga rzecz jest taka, że ja mam wrażenie, słuchając tego sporu na temat rocznicy pierwszego orzeczenia Trybunału, że jest to niezwykle instrumentalnie wykorzystywana rocznica przez obie strony.
Dokładnie.
Ale dlaczego? Bo partie idąc do wyborów, które miały miejsce rok temu, żadna z nich nie zająknęła się na temat tego, jaki to Trybunał jest ważny, konstytucyjny, albo jaki to Trybunał Konstytucyjny jest zły. Mam wrażenie, że ten cały spór został wymyślony ad hoc po to, żeby zająć czymś klasę polityczną i odwrócić uwagę ludzi od naprawdę poważnych problemów, które są w Polsce. Czy naprawdę Polacy rok temu powiedzieliby, że nie ma nic gorszego niż Trybunał Konstytucyjny, który powstał za Kiszczaka i za Jaruzelskiego, że nie ma niczego bardziej godnego obrony niż ci mężowie. Ja szczerze mówiąc, ja nawet nie wierzę, że ci, którzy najgłośniej gardują w sprawie Trybunału, tacy jak politycy PiS, tacy jak politycy Platformy, że oni w ogóle się tym interesują. Oni, proszę Państwa, mają to głęboko w nosie, wykorzystują to wyłącznie do walki między sobą. To jest moja opinia.
Wykorzystują to, tak, tylko że nie chodzi o to, ja chciałam zaprotestować nie przeciwko temu, co mówisz, natomiast przeciwko temu, że używasz określenia, że Trybunał jest zły. Nie instytucja jako Trybunał. Mieliśmy mówić o rocznicy w Gdańsku, tak? A wracamy znowu do istoty Trybunału.
Ale rocznica w Gdańsku
dajmy
jest
sobie
jakby
spokój z istotą Trybunału.
Tylko dlatego są obchody Trybunału w Gdańsku, bo prezydent Adamowicz chciał się postawić po jakiejś stronie sporu politycznego i wyciągnął rękę do Trybunału.
Dokładnie taki to jest
prawo.
Jedyna.
Okay, zamanifestował, razie że Gdańsk jest trochę antyrządowy. Okej.
Okay. Jest.
I kończymy ten
spór. Tylko dlaczego za nasze pieniądze i dlaczego Trybunał Konstytucyjny podkłada sobie sam kładki pod nogi, wiedząc o tym, że pan prezydent Adamowicz korzysta ze sponsoringu jakiegoś tam na tę uroczystość.
A propos za nasze pieniądze, to pan prezydent ma przedstawić, ile tych naszych pieniędzy poszło. Poczekamy zatem na to przedstawienie.
A teraz,
no mam nadzieję, że za nasze pieniądze, ale szkoda, że w 2018 roku pojazdy przestaną przejeżdżać przez Bramę Nizinną.
Szkoda, że w 2018, a nie w 2016.
Miejmy nadzieję, że brama wytrzyma do tego 2018 roku.
No to jest właśnie, to jest kolejny przykład na to, jak się planuje. DRMG zapowiadało, bodajże to DRMG zapowiadało to, że wcześniej, że równolegle z przystąpieniem do robót naprawczych i do remontu i zabezpieczenia bramy będzie ogłoszony przetarg na to, na drogę, która pozwoli ominąć przejazd przez bramę. Tego nie zrobiono i efekty takie są, jakie są. Pieniądze na renowacje zostały wydane. Jest końcówka, prawda, prac, a 2 lata jeszcze trzeba będzie tamtędy jeździć i co? I znowu zbierać pieniądze, żeby to naprawiać. O ile brama wytrzyma w ogóle?
Ja właśnie przy okazji tej bramy sobie uświadomiłem, nie wiem, wziąłem w Boginię Świadomości. Ja rzeczywiście zdarza się, że bywam tam i z aparatem i przejeżdżam. No tak jak wczoraj dotarłem, znaczy jak wczoraj uświadomiłem sobie, że za 2 lata nie będą jeździły samochody pod bramą Nizinną, tak przez pamięć przeleciałem wszystkie bramy w Gdańsku. Rzeczywiście.
To jest jedyna
brama, pod którą się, ja mówię, stara, historyczna, zabytkowa, no bo są jakieś tam bramy na podwórka, przez które się przejeżdża i tak dalej. Ale to jest jedyna brama, przez którą się przejeżdża.
Jeszcze jest namiastka bramy, ale to jest nastawnia bramowa nad torami kolejowymi we Wrzeszczu. Ona też jest zabytkowa. Oczywiście jest to nieco inna brama, ale też jest zabytkowa.
No i
też się
młodsza.
Trochę sypie.
I trochę młodsza. Trochę
znacznie młodsza, ale też jest zabytkowa.
No i trudno poprowadzić objazd.
Bardzo trudno.
Przez Kościerzynę.
No więc to jest chyba informacja jednak z gatunku dobrych, tylko że szkoda, że tak długo będzie trzeba czekać.
No tak, to jest ból. No i
ale wiadomość jest bardzo dobra.
Słuchajcie, no
wiadomość
nie rozsypała się przez ostatnie 400 lat, to może się nie rozsypie.
Czy naprawdę nie można z głową planować planować, generalnie planować. Czyli zacząć, żeby to kompleksowo rozwiązywać problemy, a nie na zasadzie straży pożarnej, że tu się zapaliło, to podgasimy, a jak się zapali znowu, to znowu pojedziemy, będziemy gasić.
To od planowania... No
ja bym nie był tak chętny do takiego narzekania. No.
Dlaczego?
Dlatego, że lepiej być pogodnym i optymistą niż marudzić bez przerwy. Bardzo dobrze, że tak się stanie, bo to jest jedna z najpiękniejszych bram gdańskich.
Ale on się psuje mnie.
Ale ona się psuje od wielu lat.
Jest naprawiona i będzie znowu się psuła, bo dwa lata będą
połowy XVII wieku ona się psuje. Więc...
Ale nie było takiego ruchu w XVII wieku i nie było takich...
Szwedzi sabami nie wjeżdżali tutaj do Gdańska.
Tak jest. No bardzo dobrze się stanie, że wreszcie tam się nie będzie jeździć i należy się z tego tylko cieszyć.
To ciesząc się z tego, pomyślmy, bo od ruchomości, chociaż brama jest w sumie nieruchomością, ale to, co pod nią przejeżdża, to są ruchomości, przejedźmy na ulicę Wałową. Tam, zdaje się, mieliśmy jedną raz alarmistyczne, że tak powiem, doniesienia, kiedy okazało się, że te budynki, które powstaną, będą takie, że nie bardzo wszyscy je chcieli takie. No potem się okazało, że inwestor postanowił troszeczkę
minimalnie
złagodzić swoje radykalne podejście do architektury. Ale teraz się okazuje, że mieszkańcy, którzy liczyli na to, że tam dalszym będzie teren zielony, park, trochę powietrza w betonie, to jednak nie, bo tam mają powstać znowu budynki.
No to coś dla Macieja.
Tak, to jest rzeczywiście...
Bliżej mikrofonu prosimy.
Niedobrze się dzieje cały czas. Niestety to pokutuje ten plan zagospodarowania przestrzennego bodajże z 2004 lub 2005 roku.
Ale teraz mówimy chyba już, nie mówimy o tej samej inwestycji firmy LCC, tylko takie po drugiej stronie, która powstać taka dużo niższa zabudowa.
Tak, no chyba
te wieżowce budowane przez pana Czarnowskiego, czyli bastion, to rzeczywiście prawdziwy bastion Wałowa, bo to tak. Sam beton.
Nie wejdziesz, tak. Trzyma się z daleka.
Okropieństwo nad okropieństwami. Zresztą tutaj cały czas będę tak jak byłem, nie zmienię swojego zdania. Nie wiem, były takie plany, żeby inwestor zmienił chociaż elewację, żeby te bastion Wałowa inaczej wyglądał. Nie słyszałem, żeby tak się stało. No plany jakie są, takie są. Ale jest jedna jaskółka, przeczytałem, że miasto Gdańsk nie wydało jeszcze pozwolenia na budowę. A wiecie państwo dlaczego?
Ale Maćku, pozwolenie na jaką budowę? Przecież tam budowa trwa.
Nie mówię, ja mówię o tej drugiej, przeskoczyłem. Aha, przepraszam, okay. Bo mówiłem o...
Nie o bastionie Wałowa, tylko
o tej nowej inwestycji, która jest pomiędzy... Po drugiej, ubezpieczalni tak zwanej.
Przy przychodni. Tak,
przy przychodni. Tak. Że nie dostał pozwolenia na budowę, ponieważ nie przedstawił planów, projektu. Wystąpił wniosek o pozwolenie na budowę, jeżeli wierzyć informacji, którą czytałem. Czytałem to na Radiu Gdańsk.
To jest taka nowa taka świecka tradycja, że najpierw się buduje, a potem się pokazuje plany.
Więc być może przy podjęciu decyzji o wydaniu zgody na budowę, no będziemy, już pomijam to, że nie będzie zieleni. Rzeczywiście w planach zagospodarowania przestrzennego tam jest tylko szpaler zieleni chyba na ulicy Wałowej i to jest wszystko.
A przed tym wycięto zieleń, trzeba przypomnieć, wycięto zieleń pod budowę muzeum.
Jakiego muzeum?
II wojny światowej.
Tak, II wojny światowej.
Ale tam był plac manewrowy przecież.
No, ale tam wycięto zieleni trochę.
No parę drzewek.
Tak jak
ja mam zdjęcia i tam są autobusy stoją tak, same.
Tak. A to była zajezdnia.
No, taki tak, plac manewrowy, no, taki rzeczywiście.
W każdym razie... być może miasto Gdańsk, wydając pozwolenie na budowę, zastanowi się i utrudni, nie wiem jak ten projekt wygląda, od tego trzeba zacząć, ten projekt będzie podobny. Mówimy cały czas o inwestycji naprzeciwko przychodni, naprzeciwko tak zwanej ubezpieczalni, będzie podobny do bastionu Wałowa, to nie trzeba rzucać...
To jeśli mogę, bo w takim razie ja będę pozycji się postawię, że będę przeciwny temu, co mówisz, Maćku. Ja ten projekt widziałem, on jest o kilka dekad lepszy niż projekt bastionu Wałowa.
A widziałem. Widziałem,
to jest wielokrotnie niższa zabudowa. Ta zabudowa jest, o ile... Znaczy nie jestem na 100% pewny, ale na 90% jestem pewny, że ona jest niższa niż... przychodnia na Wałowej. Mhm. Jest to naprawdę wyrafinowana architektura, znacznie lepsza niż... W ogóle nie ma porównania, bo...
Czy ja się opierałem na informacji...
A jak kwestia betonowania?
Nie.
Mówimy o projekcie.
O ile kojarzę te wizualizacje, nie mam pewności, czy one są jakby zatwierdzone, czy one są ostateczne. Tak. To wyglądało tak, że ten budynek jakby jest jak w mieście, czyli on stoi przy chodniku. Nie ma, on jest odsunięty, on to jest zabudowa pierzejowa, z linią zabudowy przy chodniku, czyli tak jak w moim przekonaniu powinno być w mieście, czyli jest chodnik i budynek, więc tam nie ma trawniczka żadnego. No ale to jest miasto. I w moim przekonaniu tak miasto właśnie powinno wyglądać, że stoi budynek przechodników i z chodnika wchodzimy do budynku.
We wniosku jest napisane tak. Chodzi o zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną, z częścią usługową w parterach i halą podziemną, ale to szczegółów nie ma.
To jest budynek zwykły, taki, gdzie na parterze są sklepy, a u góry mieszkają ludzie, a i ci ludzie wjeżdżają do garażu.
Czyli typowa
znaczy, mówię, ja widziałem ten projekt, nie wiem, na ile on jest aktualny. Ten, który widziałem, bardzo mi się spodobał i jestem zwolennikiem likwidowania dziur w zabudowie w mieście.
Bo czyli to jest dobra wiadomość?
Moim zdaniem, Maciej, może mieć inną opinię.
Nie,
może mieć
inną opinię. Ja nie widziałem projektu. I dlatego, że zasugerowałem się informacją, którą wczoraj czytałem, że
znaczy, chciałbym, żeby Basen
nie przedstawił
tak,
projektu. Więc projektu nie widziałem, nie było przy tej informacji. A ty, Michale, widziałeś, a znając Michała, to wierzę Michałowi,
dziwię się, że można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę bez projektu. Jakby nie bardzo...
No właśnie, ty tego nie rozumiem.
To jest coś nie
coś
tak.
Dziwnego.
To jest niemożliwe, no bo to miasto naturalnie odrzuca takie coś.
Zaczynamy budować, a nie wiemy, co nam wejdzie. Się okaże, jak zbudujemy. Wieża Babel tak zbudowano i tak. Okazało, że nie wiem. Znaczy,
ja cały czas mam nadzieję, że nigdy nie powtórzy się sytuacja z tym Bastionem Wałowa, że to jest to... Tu Michał przyznasz rację, że to jest okropne.
Nie, to okropne.
To straszne, bo okropne.
Do ciebie, jestem przekonany, że to się powtórzy.
Aha. I mam nadzieję, wrócę do swojego tematu, który dążę już od roku 2012 i mam nadzieję, tam udało się trochę pohamować, mam tu na myśli, wysoką zabudowę
Brzeźnie.
W Brzeźnie w pasie nadmorskim.
Tak, no to idzie.
Ja mam, tamte są plany, jakie są, tam inwestorzy pokupowali działki, ale w wypadku tej inwestycji, o którą walczyliśmy tu wszyscy wspólnie,
Na Krasickiego.
No udało się. Jest budynek czteropiętrowy. Nie powstał 10-piętrowy budynek.
Deweloper sam udowodnił, tak. Niejako wbrew sobie, że opłaca się budować Brzeźnie za budowę 4-5-piętrową. Że naprawdę nie trzeba stawiać 17 pięter, żeby to się spięło finansowo.
Tak jest,
to
dokładnie.
Się spina finansowo.
Nawet na 4 piętrach
tylko
się spina.
Ta kubka,
oczywiście,
która ponad,
zostanie,
jest mniejsza.
No. Zarabianie jest dobre, tak? No. Zarabianie jest dobre. Niech deweloperzy zarabiają. Bardzo proszę państwa,
bogaćcie
się.
Łyżką stołową, a nie chochu.
Tak, rozsądnie się bogaci.
Ja się cały czas zastanawiam, czy nastąpi w pewnym momencie w Gdańsku przesyt powierzchniami biurowymi. Bo mamy budowane biurowce w Oliwie, kolejne, prawda? Ale mamy też biurowiec, który ma się pojawić przy Jana Skolna, obok tego biurowca,
obok
który,
tego biurowca
jest tam,
który już jest.
Tak. Tam również i tak myślę sobie...
No i w Oliwie.
No w Oliwie to wiadomo.
A jeszcze chciałem dorzucić galerie handlowe, bo w tym tygodniu mam otwarcie galerii Metropolia we Wrzeszczu, tak. A za 2 lata mamy otwarcie galerii Forum Gdańsk.
No to, już jest tragedia. Ja tutaj w tym miejscu wielokrotnie mówiłem, co ja o tym myślę.
Budują i źle?
Nie budują też źle.
Niech budują, tylko niech budują
ile?
Tak, jak to się wszędzie w Europie od wielu, wielu już lat dzieje. To są takie galerie, są na obrzeżach miast. One powinny być, bo okazuje się, że one są klientom potrzebne.
Świat się zmienia.
Bo się kupuje, wszystko kupuje się w jednym miejscu, poza tym to są miejsca pracy, generują wysokie zyski. Ale one nie mogą być, nie powinny być w centrach miast. Wiele wielkich miast europejskich również ten błąd popełniało, tylko że to było kilkadziesiąt lat temu i z tego błędu się Londyn, Paryż, Amsterdam, one się z tego już dawno wycofały. Są wielkie galerie handlowe, ale na obrzeżach miast. Ze świetną komunikacją miejską i wszyscy są zadowoleni. U nas natomiast jesteśmy ciągle jakoś tak do tyłu, te kilkadziesiąt lat i jakby dowodem naszej wspaniałości jest to, że mamy te ohydne tak zwane galerie handlowe.
Cały czas zapomina się o tym, jak potworna miasta. Jest siła grawitacji takich galerii, to znaczy jak one wykańczają wszystko, co jest ten drobny handel, drobne usługi, które są dookoła.
A w tej chwili zaczną wykańczać same siebie, bo przecież no i też boską nie zwiększy się potencjał zakupowy gdańszczan, ani nie ma takiego przyrostu. W związku z tym to się...
A jeszcze jak wolne niedziele wejdą, zakaz handlu w niedzielę.
Rosjanie nie przyjeżdżają.
No. Takim przypadkiem galerii, która już jakby odczuła konkurencję, była galeria na Chełmie. O tym
aha,
mówię.
To tak Tesco takie.
Tesco. Tam był ten pasaż taki na parterze i piętrze przylegający do hali handlowej, tej głównej hali. I tam, pamiętam, na początku były fajne marki, a teraz nie wiem, co tam jest, jakiś chyba fitness klub.
No ale
nie
przede wszystkim te centra handlowe praktycznie są, każdy z powieleniem dokładnie tych samych wielkich sieci handlowych. Więc
wyjdę trochę spoza Trójmiasta. Dla mnie fenomenem jest Kościerzyna. Proszę państwa, w Kościerzynie, która ma 20 parę tysięcy mieszkańców, są obecnie trzy galerie handlowe.
Też takie gigantyczne.
Znaczy nie, proporcjonalnie do miasta. Ale to jest dla mnie fenomen.
Tak.
No jak może być taki mieście? Jeszcze zastanawiam się, no i jak to się ludziom opłaca? No ale prawda jest taka, że inwestuje w tę galerię, nie inwestuje się z naszych pieniędzy, bo to mam na myśli nasz podatników, tylko ktoś inwestuje tak. I w biurowce, bo zaczęliśmy od pytania Tomka, czy będzie się opłacało, czy tyle biurowców przyjmie się w Gdańsku. To są prywatne pieniądze. Ktoś to kalkuluje. Ktoś otwiera galerię, ktoś buduje biurowiec, bo sobie przeliczył, to był sobie biznesplan, że okej, że on to wybuduje i na tym zarobi.
No tak, ale to nie jest obojętne. Miasta, to nie jest obojętne to, że nie wydajemy miejskich pieniędzy. To jeśli to jest prywatne, to rób panie, co chcesz, bo jeżeli taki biurowiec i tak wpływa na miasto, tak? On generuje na przykład ruch, on generuje martwą strefę w mieście.
I to, że samochody parkują wszędzie, tak, gdzie popadnie, tak, ponieważ oczywiście. Ilość jest zawsze miejsc parkingowych za mała w stosunku do potrzeb.
Być może kiedyś zbankrutuje. Znaczy, okaże się, że jest już nie jest nowoczesny, że już tam nikt nie chce pracować, nikt nie będzie wynajmował. I ten biurowiec pozostanie. Na przykład to będzie 20 lat po oddaniu, czy 30 lat po oddaniu biurowca. Deweloper powie, ja już moje kredyty spłaciłem, jestem już, zarobiłem na tym biurowcu, już mi to nie obchodzi. Co? Wtedy zostanie taki szkielet w mieście, który trzeba nic z nim zrobić, tak? Nie wiem, wyburzyć go, zagospodarować. To też
jeden
w przyszłości wygeneruje
kontakt. Jak się na Warszawę wyjeżdża, to zupełnie z innych czasów, relikt epoki budowlanej.
No, niestety jest kilka takich szkieletorów w Gdańsku i w Trójmieście.
Musimy kończyć. Nie rozwiążemy problemu wszystkich szkieletorów w Trójmieście w tej
nie
chwili.
Nie uratujemy świata.
Mieczysław Abramowicz, Małgorzata Puternicka, Maciej Kosycarz, Michał Stąporek, Tomasz Olszewski.
Dziękuję bardzo.
Wiadomości, a potem ludzie i pieniądze na antenie Radia Gdańska.